Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Dorota Nieznalska. Kolekcja IDO.
Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej.
Warto sobie na początku obejrzeć ten krótki film. Ja go zrobiłam zresztą na potrzeby kuratorki Małgorzaty Zwolickiej, która pomysł mi gdzieś tam podsunęła, ponieważ dla mnie praca przez rok była to oczywistość, czym jest Instytut.
Wystawa Doroty Nieznalskiej, kolekcja IDO, czyli Instytut für Deutsche Ostarbeit, jest wystawą, która opiera się o materiał historyczny, archiwa, które zostały przez III Rzeszę powołane do życia w 1940 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim jako placówka badawcza, która miała za zadanie zdokumentować obecność i strukturę społeczności z różną tożsamością etniczną, można powiedzieć, terenów południowej Polski, czyli głównie Małopolski, Podkarpacia.
Jesteśmy zgromadzeni w samym centrum dawnego polskiego uniwersytetu i unosimy dumnie sztandar Adolfa Hitlera ponad tymi murami i dziełami, które będą się w nich dokonywać, dlatego że niemiecki duch, któremu drogę torowało zbrojne ramię Rzeszy, zwyciężył i zabezpieczył na przyszłość obecność niemiecką w tych murach. Hans Frank.
To wymaga wyjaśnienia, żeby złapać kontekst całej wystawy i to zagrożenie też badaniami i sprawą segregacji tej ludności, która w mniemaniu Niemców to była oczywistość, że oni na terenie podbitej Polski podporządkowali sobie absolutnie też tereny i mieli zamiar podporządkować ludność. Czyli był motyw szukania niemieckiej krwi.
Niemców przede wszystkim interesowało udowodnienie takiej tezy o pradawnej obecności Niemców na tych terenach, plemion skandynawsko-germańskich, i starali się za wszelką cenę to uczynić. No jeszcze wtedy nie badali DNA, ale mierzyli, badali pod kątem odpowiedniej rasowo urody, która pasowała do tego wzorca aryjskiego. Szukali takiej ludności, takich skupisk ludności, która by mogła im tą tezę podbudowywać. A więc jeśli spotykali ludność o błękitnych oczach i jasnych włosach i to była większość na przykład we wsi danej, to natychmiast skupiali się na tym obszarze i opisując go, tworząc takie paranaukowe tezy, no, udowadniali swoją obecność na okupowanie po prostu tych terenów, czyli jakby powrotu swojego do rdzennych terenów, do rdzennej ludności.
Ta ludność, która gdzieś odpowiadała wyznacznikowi tej czystości niemieckiej, była oszczędzona. Taki był zamiar, a większość, która jakby nie kwalifikowała się pod względem rasowym, była przeznaczona niestety do zagłady i to dotyczyło przede wszystkim getta w Tarnowie, które pierwsze zostało zlikwidowane, a potem systematycznie miało być kontynuowane inne czystki rasowe i etniczne. Spotkałam się z taką książką propagandową ze przodków. Taki mit niemieckich przyszli na tereny Polski, która była zarośnięta chwastami, była buszem, była cała porośnięta lasem i oni wykarczowali i jako taki porządny, dobry naród ze swoim przewodnikiem zamieszkali, krzewili swoją dobroć i kulturę. Strasznie idealistycznie opisane, strasznie naiwnym językiem. Ale ta książka istniała w Generalnym Gubernatorstwie jako taki pretekst do tego, żeby wejść na te tereny i opisać je, że to były nasze tereny. Mówię o Niemcach.
Uroczysty akt otwarcia Instytutu odbył się w gotyckiej reprezentacyjnej sali dawnej Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie w dniu urodzin Adolfa Hitlera. 20 kwietnia 1940 roku Generalny gubernator, minister Rzeszy, dr Hans Frank, powołał do życia Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie, Instytut für Deutsche Ostarbeit, IDO. Frank sam siebie mianował jego prezesem. Na dyrektora wyznaczył Wilhelma Koblica.
Badali całe wioski. Ankiety psychologiczne, socjologiczne, badania lekarskie i też to, co najbardziej atrakcyjne, właśnie te portrety, głównie portrety rasowe, ale te badania dotyczyły absolutnie całej postaci, fizjonomii, fizjologii, łącznie z odciskami. Znane są też koperty z próbkami włosów, które są w archiwum uniwersyteckim. Te wszystkie archiwa zostały odzyskane dopiero w 2008 roku przez polski rząd. Po wojnie zostały zrzucone do archiwum w Waszyngtonie i tam zostały też odkryte przez badaczkę przypadkowo, całkiem przypadkowo, ponieważ ona robiła badania do swojej konferencji i gdzieś tam te skrzynie, które w obszernych magazynach Smithsonian Institution znalazła, ale staraniami Uniwersytetu Jagiellońskiego te materiały, bo to jest około 70 tysięcy plików, teraz właściwie aktualnie cyfrowych, bo one były w postaci i negatywów, i płytek szklanych, tych ankiet.
Stworzyli taki katalog, inwentaryzację wizerunków, ale też zapis, no właśnie tego DNA, ponieważ pobierali próbki włosów na przykład od tych ludzi. Myślę, że nie ma drugiego miejsca w Polsce, które zostało tak dokumentnie przebadane pod względem właśnie tej struktury ludności.
Te mapy dotyczą już bezpośrednio tej miejscowej kwerendy, czyli one obrazują topografię tego terenu. Bardzo ciekawe jest to, że są przedruki z Dieburga, czyli magazynu tego niemieckiego. I na przykład, jeżeli tutaj jest wieś Bieńkówka, to jest tu bardzo precyzyjnie opisane, do kogo należały te tereny. Kemcówka, Licówka, Sołtysowo, Kaniówka i one są ponumerowane, czyli można się bardzo dobrze zorientować po nazwiskach, który gospodarz miał który pasek, bo one były w pasach. I Niemcy jakby bardzo precyzyjnie określili sobie plan działania.
To jest zresztą zadanie po prostu artystów, że oni podejmują pewną refleksję, jeżeli akurat Dorota Nieznalska jest mocno zanurzona w tych obrazach historii, ale trudno się też temu dziwić. Jej rodzina była dotknięta akurat akcją Wisła.
Ja mam korzenie bojkowskie, czyli moja mama jeszcze jako dwutygodniowe dziecko była wysiedlona w ramach akcji Wisła i na szczęście tą akcję przeżyła, bo wydaje mi się, że oni tam chyba 2 tygodnie jechali pociągiem na tereny byłych Prus Wschodnich, gdzie zostali osiedleni przymusowo. Musieli porzucić swoje domostwo, czyli te chaty, które mój dziadek własnoręcznie zrobił. Całe wsie były wysiedlane. Bardzo silnie pchała mnie taka chęć zobaczenia tego miejsca, tych miejsc właściwie, bo to jest dosyć duży obszar, gdzie mieszkali i Bojkowie, Łemkowie. Ci naukowcy wiem, że nie dotarli do tej akurat wioski, ale byli bardzo blisko, byli w pobliżu, byli na terenie Olszanicy, to jest właściwie kilka kilometrów. Tutaj nie chodziło o to, żebym dokładnie znalazła zdjęcia tych moich dziadków w takich pozach, powiedzmy przestępczych, jak to robiono, ale sama świadomość takiego materiału i tego, że się odkrywa coś, czego kompletnie nie wiedziałam, namacalnie dotyka się tej historii.
Takie autorefleksje, którymi się pewnie kieruję, ale także i myślę, że znajduję dla tych refleksji właśnie, dla takiej obawy pewnych zagrożeń, które nam mogą towarzyszyć, albo na które powinniśmy szerzej otworzyć oczy, no podejmuje te świadectwa historyczne do tego swojego języka artystycznego. Myślę, że robi to udany sposób, bo to na pewno nie jest przyjemny temat, ale jednak bardzo przemawiający też formuła aranżacji wystawy. Jest mocno taka działająca no, na zmysły, bo mamy i dźwięk, i obraz, i też takie skupienie na indywidualności tych osób, które są sfotografowane, w którym możemy się po prostu trochę odnaleźć.
Taki był mój zamysł, żeby tą wystawę do połowy utopić w tym brunatnym kolorze, w jakim było wydawane Dieburg, czasopismo pseudonaukowe, ja to tak określam, znaczy tak się określa to czasopismo, ponieważ ono miało z góry pewną tezę i w tym czasopiśmie niemieccy antropolodzy i Austriaccy publikowali swoje opracowania odnośnie tego pierwszeństwa niemieckości na terenach polskich. I to czasopismo znajdziesz też tutaj na tej wystawie pod tą kopułą szklaną. Dieburg. Tutaj akurat jest zaledwie 13 egzemplarzy. To były po prostu oficjalne czasopisma Instytutu Niemieckiej Pracy Wschodniej, gdzie głównie ci badacze publikowali swoje naukowe opracowania. Wiem, że to czasopismo można znaleźć w uniwersytecie, w archiwum. Ale jeszcze gdzieniegdzie można spotkać w antykwariatach w Krakowie. Zresztą bardzo porządnie wydane. One mają najczęściej kolorowe ilustracje. Wzbudzały, wydaje mi się, zainteresowanie, ponieważ to pismo głównie w tym środowisku akademickim się obracało. Ten obiekt zrealizowałam w taki sposób, żeby to pismo było niedostępne ze swoją zawartością, czyli ta wiedza nie wychodziła poza obręb tego środowiska, w którym się znajduję, czyli pod szkłem. Też trochę się inspirowałam tymi znaleziskami, bo cały czas różne ciekawe historie tuż powojenne albo jeszcze z czasów III Rzeszy wychodzą. Ja zainspirowałam się takimi też znalezionymi w Argentynie zbiorami, ja wiem jak to nazwać, gadżetów III Rzeszy, takiej produkcji bibelotów na biurko czy bibelotów, które komuś się wręcza, bardzo porządnie wykonanych, zazwyczaj to były bibloty, które zawsze miały gdzieś w logo swastykę i tak dalej, więc trochę się zainspirowałam takim bibelotem, który może być postawiony na biurko, służyć jako przycisk, więc to tak wygląda.
Część projektów i analiz IDO dotyczyło celów, które władze niemieckie chciały realizować w Europie Środkowej i Wschodniej po wojnie. Chodziło zarówno o politykę ekonomiczną, jak i etniczną. Wydzielenie grup etnicznych i segregację podbitej ludności.
Ona jako artystka podejmuje to zadanie, ale także nie tylko przywołuje te takie elementy stricte zaczerpnięte z archiwum, czyli wizerunki na przykład, tak? Przetwarza to w inną formułę. Także tworzy instalacje tutaj, które mamy obecne na wystawie Lebensraum. Instalacje, które też mówią o pewnym procesie pozbawiania dzieci ich naturalnych warunków rozwoju, kontaktu z bliskimi, relacji, która jest zaburzona przez oderwanie od tych bliskich, która też opowiada o tej pewnej manipulacji, która się za tym kryła, o pozyskiwaniu budynków dla Lebensraumów, czyli tych takich domów dobroczynności tak zwanych, które były tak naprawdę sierocińcami.
10 domów sierocińców. Tam następował proces wykluwania się 100% niemieckiej krwi Aryjczyka, który został poczęty z tych wyselekcjonowanych, powiedzmy, niemieckich obywateli. Ale też z drugiej strony te domy były miejscem, gdzie przymusowo germanizowano dzieci, które porywano też z terenów nie tylko polskich, tak, bo to było zjawisko masowe, ale te dzieci, które gdzieś tam wizualnie nadawały się, bo były blondynami, miały niebieskie oczy, porywano te dzieci. I to dotyczyło też wiosek tutaj tych, które zostały przeze mnie przywołane, tutaj głównie Haczów. Te widokówki ja zbierałam przez dłuższy czas. Ujęło mnie to, że te widokówki można kupić na portalach. Te domy, to jest paradoks, przekształcono albo w hotele, tak jak tutaj. Część domów są to sanatoria. Niektóre owszem zostały zburzone, tutaj chyba dwa już nie istnieją. Widoki tych domów funkcjonują w obiegu właściwie jako widokówki z pozdrowieniami, bo tutaj często na rewersach można przeczytać pozdrowienia od osoby, która spędziła miło czas w tym domu. Ale na przykład to jest Połczyn. Piękne często domy, które zostały w tamtych latach grabione na cele właśnie tej propagandy niemieckiej, bo tu głównie chodzi przecież o pozyskiwanie mienia, też często żydowskiego. Ale zainteresowałam się tym poprzez też trafienie na trop takiego prawnika katowickiego, Romana Hrabara, który w latach powojennych bardzo aktywnie działał na polu takim, żeby odzyskać te skradzione dzieci. Bo najczęściej takie dziecko miało zmienione dane osobowe i było już zgermanizowane, czyli już nie pamiętało, że na przykład miało takich, a takich rodziców, mówiło po polsku. Ale są spektakularne przypadki odzyskania konkretnych osób, konkretnych dzieci. W tym pomieszczeniu przywołany jako cytat został film René Spica. To był pochodzenia żydowskiego psychiatra, który badał zachowanie dzieci pozbawionych matki. W jaki sposób ono reaguje. Tutaj są takie bardzo techniczne, powiedziałabym, opisy. Udowodniono, że część dzieci, która była chowana w takich ośrodkach Lebensborn, jest upośledzona i źle się rozwija. One były po prostu produkowane, te dzieci były rodzone tam i matki, które urodziły dziecko, po jakimś czasie musiały przymusowo opuścić ten dom wczasowy, czy powiedzmy sanatorium. To jest pozyskane też ze szpitala z lat tuż powojennych. Ja je zwiozłam ze Śląska, to łóżko. I inspiracją jakby też do tego, żeby powiesić w takiej formie, powiedzmy, takich kart.
Takie jak przy łóżkach.
Przy łóżkach, tak, w szpitalach. Był kolor, powiedzmy, oryginalny. Ja oczywiście spreparowałam ten kolor, odnosząc się do tego. Ale no na przykład, popatrz, tutaj jakby jest ta sytuacja no bezpośrednia. Wydaje mi się, że to jest czytelne, to o co mi chodziło. To upośledzenie dziecka jest zgaszeniem i zablokowaniem pewnych funkcji życiowych. I tym samym ten beton odpowiada temu stanowi jakby przerwania czegoś wrażliwego, delikatnego.
No tak, bo trzeba dodać, że po prostu to łóżeczko jest wypełnione betonem.
Chciałam spytać o ten obiekt. On został zrobiony bardzo faktycznie intuicyjnie zaraz po tym wybetonowaniu, ponieważ on gdzieś jest kolejną taką interpretacją tego zjawiska anomalii po prostu. Trudno mi jest to opisać, ponieważ ja to zrobiłam bardzo intuicyjnie w tym wypadku. Zazwyczaj robię coś bardzo metodycznie, a tutaj dałam się ponieść tym emocjom i na tej fali zrobiłam coś, co odnosi się też do, powiedzmy, łóżka, które jest już absolutnie gdzieś wypaczone i powykręcane. Czyli jakby ono już w takiej formie wizualnej, naturalnej nie istnieje. Ono jest po prostu bryłą czegoś.
A także tu znaczny status neutralny i niewinny.
Kuratorka bardzo się bała, że ta wystawa będzie absolutnie przygnębiająca, smutna, łącznie z tym kolorem, w którym się człowiek zanurza, tak właśnie po szyję prawie, że. Ja też znalazłam zdjęcia, które gdzieś są, nie powiedziałabym naiwne, ale one ujawniają być może rodzaj nieświadomości tych ludzi, co ich czekało i tak dalej, ale też pokazują to, że oni byli gdzieś tam szczęśliwi w swoim środowisku.
No oni pozują do zdjęć. Przyszedł pan zrobić zdjęcie.
Tak, tak. To są na przykład mieszkańcy.
Myśli, że pan był w mundurze czy w kitlu?
Nie, nie, nie. To byli cywile, to byli naukowcy, więc oni chodzili tam po cywilnemu. Wyjeżdżali w teren, brali swój sprzęt, aparaty i wszystko, co jest potrzebne do badań i stacjonowali na miejscu, wynajmowali chałupę. Nawet wiem, w której chałupie mieszkali. Ona jest tutaj tylko we fragmencie. Te mieszkanki Markowa, one na pewno patrzą z ciekawością. To jest rodzina z Bożencina, która też jest bardzo, nie wiem, optymistyczna tutaj, tak można powiedzieć. Aczkolwiek jest zetknięta z tymi na przykład zdjęciami, które już nie są takie miłe i sympatyczne, bo one gdzieś tam oddają tą metodykę niemiecką, mimo że te osoby są z jednej wsi. Zostały ponumerowane i podporządkowane już kartotece. Tu już widać, że zostały zbadane społeczności, które po wojnie właściwie zostały zmiecione poprzez zawieruchę wojenną, ponieważ te wsie łemkowskie, głównie łemkowskie, bojkowskie, zostały wyczyszczone w ramach akcji Wisła, czy w ramach innych czyszczeń tuż powojennych, czy po prostu przesuwania granic.
Ale jaki to jest paradoks historii, że Niemcom zawdzięczamy wiedzę o tych ludziach.
No tak, tak, poprzez właśnie taką metodyczną, precyzyjną pracę.
I być może, że to tak naprawdę jest trochę taka kapsuła czasu, która zachowa, mimo negatywnego wymiaru tego działania, możemy dostrzec w tym taką wartość, że jednak ta ludność została tak dokładnie zdokumentowana, nazwiska właścicieli poszczególnych pól, które obok siebie sąsiadowały, sposoby funkcjonowania, bo tutaj jest ten etnograficzny walor, więc używania różnych narzędzi, różnego typu obrządku, który kultywowali, stroju, który nosili. Na tej wystawie widzimy te elementy. Dorota wywołała tamtego ducha przez przytoczenie wizerunków tych osób, ale także przez odniesienie do dawnej techniki, szlachetnej techniki fotografii, którą jest ambrotypia.
One zostały wykonane techniką mokrego kolodionu. I to jest technika XIX-wieczna, która jako fotografia zaistniała pierwsza. I ja, odwołując się do tej techniki, sama skazałam się na to, żeby obcować z każdym poszczególnym zdjęciem bardzo długo. Kolejne etapy naświetlania, namaczania, wywoływania. Moment ujawnienia się tego zdjęcia jest zawsze momentem najciekawszym, ponieważ nie jest oczywiste, że ono zawsze wyjdzie.
Przeniesienie właściwie tych postaci w taką wieczność, ale jednocześnie oddała im pewną godność.
Dla mnie to jest taka kwintesencja jakiegoś takiego niesamowitego smutku tych osób. Takiej ostateczności, nie? Te dwie osoby szczególnie, dlatego zdecydowałam się je powielić w takiej większej skali, bo też z kolei te zdjęcia, które są mniejsze, to znaczy fotografie na szkle, one z kolei prowokują, żeby jednak podejść i popatrzeć na te szczegóły, nie? I zresztą ważne jest też, żeby przeczytać sobie te opisy, bo te opisy jednak charakteryzują postać, charakteryzują miejsce, bo bez tego one po prostu są krajoznawczymi zdjęciami. Tu jest Łemko w czusze, to jest taki płaszcz, i w huni. Hunia to jest kurtka tradycyjna łemkowska. Tu jest jego żona. Paradoksalnie ona ma tutaj, to jest ta sama kobieta, swoją kartotekę z badaniami rasowymi. Tu jest z kolei cała rodzina, czyli to jest, tak jak widzisz tutaj, ten mężczyzna z tym małym dzieckiem i ta matka, czyli ta kobieta. A najciekawsze, że tutaj możemy zobaczyć badacza Antona Plugla. Anton Plugel był kierownikiem sekcji rasowej i w tym wypadku też sfotografowany został, co jest bardzo ciekawą w ogóle sytuacją. Też jest taki motyw.
Ale tutaj po prostu trzyma tło.
Tak, on zwykle trzymał tło albo fotografował. Bo też ta dziewczynka łemkowska, która jest jakby na logo tej wystawy, też trzymane tło jest przez Antona Plugla. Tu z kolei on w całej swojej postaci przed chatą zakopanym. Ale ja myślę, że oni się nawet przyjaźnili z tymi ludźmi, czy w jakiś sposób się po prostu poznali i gdzieś to nie było na tyle opresyjne, że ci ludzie bronili dostępu do siebie. Znany jest oczywiście fakt, że matki panicznie uciekały do lasów, chowały się, jeżeli słyszały, że nadjeżdżają Niemcy czy badacze niemieccy. Bo tak jak ci wspomniałam wcześniej, te dzieci niektóre były po prostu zabierane do Rzeszy Niemieckiej. I też tam jest mowa o tym, że na przykład mieli trudność i potrzebna była specjalnie straż, która doprowadzi ludzi. Najczęściej po mszy w kościele, bo wiadomo było, że cała wieś jest w kościele i najczęściej ci ludzie pod eskortą byli doprowadzani do miejsca, gdzie ich badano i fotografowano. Tutaj znajduje się gablota z główkami i te główki zrealizowałam z oryginalnej głowy lalki. Zauważ, ta lalka ma z tyłu taką sygnaturę z gwiazdą, ponieważ to były lalki, które były produkowane zresztą przez żydowską firmę, zazwyczaj projektowane przez artystów. I każda lalka miała swój numer seryjny, tutaj można też ten numer znaleźć. I każda lalka miała swoją mimikę i charakterystykę. W oryginale miała ludzkie włosy. Kiedyś to było normą, że produkowano je i używano do tego ludzkich włosów. Teraz po zjawisku zagłady jakby ten aspekt dla nas poraża, tak? Bo ja te włosy traktuję jako szczątki ludzkie. Ja je po prostu odłożyłam, bo jakoś w kontekście jakby tego, co się stało i tego, że wiem, czym one są, nie odważyłam się, żeby ich użyć. Głowę samej lalki powieliłam tutaj w takiej formie trochę muzealnej właśnie i takiej trochę trupiej, bo ważna była też ta relacja z tymi dziećmi, które jest, wiem, że akurat te dzieci, które zostały tutaj sfotografowane, nie żyją. Tu akurat są dziewczynki ze wsi Łemkowskiej, pod Krynicy. Tam z kolei są dzieci z Haczowa, z Wróblika Królewskiego, z Bożęcina też. Ta wioska Haczów była specjalnie brana pod uwagę w badaniach, ponieważ większość tych dzieci miała blond włosy i niebieskie oczy. I też jakby ten aspekt tej książki, o której ci wspomniałam, Zew przodków, zresztą napisał ją człowiek o pseudonimie Emilian Haczowski, który wziął ten pseudonim właściwie od tej wsi Haczów. Gdzieś to wszystko zatacza taki krąg.
Tu rozbrzmiewa złowrogi głos gubernatora Franka ze starego głośnika. On zacznie krzyczeć zaraz.
Tak, krzyczy na cicho, a potem się rozkręca.
Wiesz, to był styl Adolfa Hitlera, bo na początku jakby to było wprowadzenie i to tak szło stopniowo cały czas do góry i w pewnym momencie była eksplozja tej ekspresji. Ale to działało, słuchaj. Czytam właściwie to przemówienie z inauguracji Instytutu. Niestety ono jest tylko we fragmencie, bo w takiej formie tylko przetrwało. Ja je wyciągnęłam z Narodowego Archiwum Cyfrowego i jest tylko te 7 minut, które przetrwało.
W połowie 1944 roku, gdy z frontu wschodniego nadeszły wieści o klęskach wojsk niemieckich, dyrektor Koblitz zarządził ewakuację zbiorów IDO. Ukryto je w dwóch bawarskich zamkach, Zand i Miltach. Kiedy Bawaria została zajęta przez armię amerykańską, zbiory IDO przetransportowano do USA pod kuratelę Departamentu Wojny. W lutym 1947 roku nastąpiło przekazanie 7 skrzyń z zawartością do Smithsonian Institution w Waszyngtonie.
No, Dorota interesuje się tym wyciąganiem elementów z przeszłości, które tak naprawdę wokują to, co jest niebezpieczeństwem na przyszłość albo co jest niebezpieczeństwem teraz. I to sięganie po fakty jest bardzo takim, myślę, odpowiedzialnym zadaniem, które ona sobie stawia i wyzwaniem. Jest też jednocześnie odważnym krokiem, ponieważ nie wszyscy te tematy chcemy omawiać, nie wszyscy chcemy do tego wracać, uważając, że jednak całe zło jest za nami. A takie elementy selekcjonowania społeczeństwa, wybierania jego zdrowszych albo bardziej zdegenerowanych części, tworzenie jakichś rodzajów takich sztucznych podziałów, które nie mówią już o człowieczeństwie, tylko mówią o jakiejś podległości, no to cały czas jest temat, który nam towarzyszy i tak naprawdę to jest duże niebezpieczeństwo, jak my nawet w swoim kraju chcemy się zamknąć w takim bardzo homogenicznym, chcemy tego, czy my tego nie chcemy, to jest pytanie, kto o tym decyduje, czy otwieramy się na nową kulturę, czy nie, czy jesteśmy w stanie podjąć takie wyzwanie. Dorota właśnie o tym mówi, przytaczając takie właściwie schematy działania czy strategie działania systemów takich totalitarnych, systemów nacjonalistycznych, w tym wypadku faszyzmu, żeby pokazać, że po prostu to zawsze prowadzi do jakiegoś nieszczęścia i to nigdy nie prowadzi do budowania czegoś pozytywnego, tylko to jest zawsze modelowanie społeczeństwa, które w taki sposób narzucone sztucznie jest, no, prowadzi do katastrofy.
Bohaterką audycji była Dorota Nieznalska. Komentowała Małgorzata Zwolicka, kuratorka wystawy Doroty Nieznalskiej Kolekcja IDO w Gdańskiej Galerii Fotografii. Audycję zrealizował Tomek Cybula. Wykorzystaliśmy fragmenty filmu, który Dorota Nieznalska zrealizowała na potrzeby wystawy.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2017.